Czytanie z Księgi proroka Jonasza. Pan przemówił do Jonasza po raz drugi tymi słowami: Wstań, idź do Niniwy, wielkiego miasta, i głoś jej upomnienie, które ja ci zlecam. Jonasz wstał i poszedł do Niniwy, jak powiedział Pan. Niniwa była miastem bardzo rozległym, na 3 dni drogi. Począł więc Jonasz iść przez miasto 1 dzień drogi i wołał i głosił: Jeszcze 40 dni, a Niniwa zostanie zburzona. I uwierzyli mieszkańcy Niniwy Bogu. Ogłosili post i przyoblekli się w wory, od najstarszego do najmłodszego. Doszła ta sprawa do króla Niniwy. Powstał więc z tronu, zdjął z siebie płaszcz, przyoblókł się w wór i usiadł na popiele. Z rozkazu króla i jego dostojników zarządzono i ogłoszono w Niniwie, co następuje. Ludzie i zwierzęta, bydło i trzoda, niech nic nie jedzą, niech się nie pasą i wody nie piją. Ludzie i zwierzęta niech się przyobleką w wory, niech żarliwie wołają do Boga. Niechaj każdy odwróci się od swojego złego postępowania i od nieprawości, którą popełnia swoimi rękami. Kto wie, może się zwróci i ulituje Bóg, odstąpi od zapalczywości swego gniewu i nie zginiemy. Zobaczył Bóg ich czyny, że odwrócili się od złego postępowania i ulitował się Bóg nad niedolą, którą postanowił na nich sprowadzić i nie zesłał jej. Oto słowo Boże.
Gdy grzechy wspomnisz, któż się z nas ostoi? Gdy grzechy wspomnisz, z głębokości wołam do Ciebie, Panie. Panie, wysłuchaj głosu mego. Nachyl swoje ucho na głos mojego błagania. Gdy grzechy wspomnisz, z nas ostoi. Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, Panie, któż się ostoi? Ale Ty udzielasz przebaczenia, aby Ci służono z bojaźnią. Gdy grzechy wspomnisz, któż się z nas ostoi? U Pana jest bowiem łaska, u Niego obfite odkupienie. On odkupi Izraela ze wszystkich jego grzechów. Gdy grzechy wspomnisz, któż się z nas ostoi?
Błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je wiernie.
Alleluja, 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 alleluja.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus przyszedł do pewnej wsi. Tam niejaka niewiasta imieniem Marta przyjęła go do swego domu. Miała ona siostrę imieniem Maria, która siadła u nóg Pana i przysłuchiwała się jego mowie. Natomiast Marta uwijała się koło rozmaitych posług. Przystąpiła więc do niego i rzekła: Panie, czy ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła. A Pan jej odpowiedział: Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona. Oto słowo Pańskie.
Temat naszych rekolekcji to wiara, która działa. Dzisiaj mówiliśmy też, wczoraj mówiliśmy o Jonaszu, że coś go zahamowało w tym, żeby zrobić to, co mu Bóg polecił. I dzisiaj słyszymy, że Bóg po raz drugi do niego powiedział, żeby poszedł do Niniwy. Tym razem usłuchał. Wiara rodzi się ze słuchania. Jeśli usłyszymy to, co Bóg nam objawia, to, co Bóg do nas mówi, i uwierzymy i wypełnimy, no to zaczyna to działać. Jonasz naprawdę uwierzył w to, że Bóg chce zniszczyć Niniwę. Myślę, że z całą pasją poszedł i głosił to. Przekonamy się o tym jutro, jak będziemy czytać o Jonaszu, że był zawiedziony, że Bóg zmienił plany. On naprawdę był przekonany do tego. Kiedy był posłuszny temu objawieniu, temu słowu, kiedy wypełnił w wierze to, co usłyszał, zobaczcie, że to słowo jego tak poruszyło mieszkańców Niniwy, że ci zaczęli pokutę. On im ogłosił dobrą nowinę. Co za dobra nowina? Jeszcze 40 dni po waszym mieście, prawda? Ktoś przyszedł, powiedział: słuchajcie, za 40 dni będzie Krakowa. Nie przejmujcie się smogiem. No, dziękuję za taką nowinę, nie? Ale owoce tego głoszenia pokazują, że to była jednak dla nich dobra nowina, bo to było słowo dla ich opamiętania. Dla ich opamiętania. Widzicie, jak niesamowicie może wiara działać. Kiedy ona działa, dzieją się cuda. Dzieją się rzeczy, które są widoczne dla naszych oczu. Rzeczywistość się zmienia. Wtedy, kiedy uruchamiamy naszą wiarę. Tak jak mówiłem pierwszego dnia, znaczy nawet nie, tylko Pan Jezus w Ewangelii powiedział, że nie trzeba wiary mieć bardzo dużo, wystarczy ziarnko gorczycy, ale tyle, ile masz, musisz uruchomić. Musisz coś z tym zrobić. Nie możesz być jak taki akumulator, który będzie naładowany prądem, no ale nie będzie używany. Nie? No co z tego, że masz prąd, jak nie jesteś używany, do niczego się nie nadajesz. Dopiero jak ktoś cię użyje, jak uruchomisz, to wtedy ten akumulator zacznie działać. Czym wiara jest? Mamy pewną definicję wiary w liście do Hebrajczyków. Liście do Hebrajczyków, rozdział 11, werset 1, mówi nam, że wiara jest w różnych tłumaczeniach, jest gwarancją, jest przekonaniem o tym, czego się spodziewamy, i dowodem rzeczywistości niewidzialnej. Wiara jest gwarancją, jest przekonaniem. Wiesz, do czegoś jesteś przekonany, no to idziesz, tak jak Jonasz przekonany był, że Bóg chce zniszczyć Niniwę, i poszedł i ogłosił. Jak jest coś dowodem, to w zasadzie już jesteś przekonany, bo masz dowód na to. Weźmy sobie taki przykład. Ja ważę ponad 100 kilo. Gdybym wam powiedział, że jestem w stanie przebiec 100 metrów poniżej 10 sekund, kto z was by uwierzył? Jest ktoś taki? Dobrze to o was świadczy, że jesteście ludźmi myślącymi i nie dajecie się nabrać. Przecież to jest prawie że niemożliwe. Bym był najszybszym Polakiem, bo najszybszy Polak, Marian Woronin, przebiegł 100 metrów w równe 10 sekund. Oczywiście pojechałbym też na olimpiadę za rok. Pewnie by mnie wzięli. No i tu nikt raczej nie daje wiary, że ja jestem w stanie to zrobić. Ale gdybyśmy po mszy świętej wyszli, odmierzyli odcinek 100 metrów, ja bym przebiegł i ktoś by zmierzył ten czas, rzeczywiście było poniżej 10 sekund, wszyscy bylibyście przekonani, że to jest niesamowite, że jestem jakimś wybitnym, jestem, no nie wiem kim jestem, jestem cudowny. Jeszcze jak schudnę, to będę szybszy niż ten Bolt cały, prawda? Bo wtedy już nie mielibyście, to nie potrzeba było jakieś, nie wiadomo, jakieś zaufania mi, że uwierzcie mi, że ja tyle potrafię przebiec tak szybko. Wy mielibyście dowód i ten dowód by was przekonał, bo wy byście to zobaczyli na własne oczy. Wy byście zobaczyli, tak, facet przebiegł niesamowicie szybko, a nie widać. A po nim nie widać tego. To byłby dowód. I wiecie, my znamy dowody takie empiryczne, takie, które możemy zmysłami jakoś doświadczyć. Coś możemy zmierzyć, coś możemy zważyć. I wtedy mamy dowód, to nas przekonuje. Jak mamy taki dowód, to od razu nasz umysł już nie zastanawia się, nie kombinuje, bo jest przekonany do tego. Ale istnieje rzeczywistość nie tylko dostępna zmysłowo. Istnieje też rzeczywistość duchowa. I wiara jest dowodem w tej rzeczywistości duchowej. Jest dowodem, a więc czymś, co już nie jest podważalne, co już sprawia, że jesteśmy przekonani o tym. Jak to się dzieje w nas, że ona jest w nas dowodem? Sprawia w nas to Duch Święty. To właśnie On, kiedy przychodzi do nas w odpowiedzi na naszą modlitwę, na nasze zapraszanie Go, wiecie, że tak naprawdę Duch Święty bardziej chce do nas przyjść, niż my tego chcemy. My Ducha Świętego mamy już od sakramentu chrztu, potem w sposób szczególny w sakramencie bierzmowania, w zasadzie w każdym sakramencie, kiedy się modlimy, On jest z nas źródłem chcenia i działania. To nawet nie chodzi o to, czy mamy Ducha Świętego, bo Go mamy. Pytanie jest zupełnie inne. Czy On ma nas? Czy Duch Święty ma nas? Czy On ma Ciebie? Czy Ty Mu się powierzyłeś? Czy pozwoliłeś Mu swobodnie działać? No już samo to zdanie pokazuje, jaka ta sytuacja wygląda dziwnie, że my mówimy do Boga, Duch Święty jest Bogiem, że pozwalamy Bogu na coś. I powiedzmy, mogę tak nawet ustawiać tego, prawda? A jednak On, kochając nas, szanując naszą wolę, nie zniewala nas, nie wiąże nas, nie ciągnie nas na powrozie, że musisz tak zrobić, nie robi z nas jakichś robocików, gdzie zdalnie sterowanych, ale szanuje naszą decyzję. Dlatego On chce przyjść. Apokalipsa mówi, oto stoję u drzwi i pukam, i kołaczę. Jak ktoś usłyszy, drzwi otworzy, ja wejdę, będę wieczerzał. Nie je się kolacji z byle przechodniem. Je się z kimś bliskim, w gronie znajomych. Więc Bóg chce mieć z Tobą taką bliskość, taką więź. Wiara jest tą intymną więzią. To nie jest, nie wierzymy w zespół zasad i przykazań. Nawet w to, że one są skuteczne i działają i są dobre dla nas. My wierzymy w osobę, a nawet w Trójcę osób. Wiara jest relacją osobową Twoją z Bogiem. Więc tu jest ważne, żeby zobaczyć, że kiedy powierzamy się Duchowi Świętemu, On nas, tak jak dowód mamy taki empiryczny, mierzalny, tak On nas od wewnątrz przekonuje. Tutaj już 35. edycja jest kursów Alfa. Ja nie mówię, że to jest najlepsze narzędzie. Ono jest dla mnie najlepsze, bo je znam, lubię, używam. Nie jest ono obiektywnie najlepsze. Może ktoś na czymś innym się zna, jakimś lepsze narzędzie wykorzystuje do ewangelizacji. Ale co jest w ewangelizacji najważniejsze? Doprowadzić człowieka do pewnej decyzji. Bo wiecie, jeśli wiara jest darem, który otrzymujemy na Chrzcie Świętym, to jak powiedziałem, on jest takim potencjałem w nas. Potencjałem, że jesteśmy w stanie uwierzyć w Boga i jesteśmy w stanie uwierzyć Bogu w to, co Bóg mówi. Jest w nas ta zdolność, ale ona nie działa automatycznie. To nie jest jak McDrive, nie? Że przyjeżdżasz, tu zamawiasz, tu płacisz, tam odbierasz. Nie? To się nie dzieje tak automatycznie. To się dzieje na podstawie naszej decyzji. Więc to, że ktoś został ochrzczony, to nie jest tak, że do 80 dojedzie jako wierzący. Nie? Nie. To potrzebny jest taki moment w swoim życiu, kiedy świadomie, już nie rodzice w jego imieniu, ale ty sam, świadomie weźmiesz odpowiedzialność za tą relację. Powiesz, tak Jezu, teraz ja, całe to moje życie, jakie mam, jakie mi dałeś, ja teraz Tobie powierzam. I Ciebie czynię najważniejszą osobą w moim życiu, moim Panem, numer jeden. Chcę, żeby moje życie było zorientowane na Ciebie. To jest decyzja, którą podejmujemy. I Duch Święty jest tym, który pobudza nas, uzdalnia nas do tego. Zobaczcie, że święty Paweł pisze, że nikt bez pomocy Ducha Świętego nie może powiedzieć, nie może tego wyznać jako w wierze, że Jezus jest Panem. To Duch Święty właśnie przekonuje nas do tego, że Jezus, bo to, że Jezus jako postać historyczna, to jest kwestia wiedzy. No to trzeba trochę być przynajmniej średnio zorientowanym w historii świata, że był taki człowiek jak Jezus z Nazaretu. To jest wiedza, to nie ma wiary. Ale to, kim ten Jezus z Nazaretu był, tu potrzebna już jest wiara. Że On jest Synem Bożym, który stał się człowiekiem, który umarł na krzyżu, który zmartwychwstał, który powróci. To jest dopiero ekscytujące, nie? Który powróci. Może o tym jutro trochę powiem. Znaczy na pewno o tym jutro powiem, bo nie wytrzymam. Ale dzisiaj chcę zatrzymać się na czymś innym. Na tym, że Duch Święty nas przekonuje do tego, że Jezus jest Synem Bożym i On jest Panem. On nas uzdalnia, żebyśmy to wyznali. I w odpowiedzi na to wyznanie On znowu przychodzi. Daje nam doświadczenie tego, że On jest, Jego obecności w nas. Jesteśmy przekonani, że jest obecny w Najświętszym Sakramencie. Myślę, że jesteśmy przekonani, że jest obecny w Słowie. Ale czy jesteś przekonany, czy przekonana jesteś, że On jest w tobie? Że to ty jesteś Jego miejscem, gdzie On chce być i chce żyć? Jesteś takim, nie wiem, tabernakulum, sanktuarium, monstrancją, jak sobie to nazwiesz. Kiedyś taka była historia, tak słyszałem, w życiu świętego Jana Wianeja, taki proboszcz z Ars, że kiedyś ktoś po mszy świętej bez jakiegoś tam dziękczynienia szybko wyszedł z kościoła. Wiecie, co zrobił święty Jan Wianej? Wziął ministranta, kazał mu zapalić świeczkę i biec za tym gościem, żeby mu towarzyszył. Wiecie, jak ksiądz idzie do chorego, nie? To idzie ministrant ze świeczką, nie? Jeszcze dzwonkiem, teraz to się może rzadko może używa. Ale tak to się robiło, żeby zaznaczyć, że idzie Pan. I on go wysłał za tym facetem i temu facetowi dopiero uświadomił ministrant obok ze świeczką, że idzie Pan. Gdzie? W nim. W nim. Niesamowite. Duch Święty zatem nas przekonuje, dlaczego to jest tak ważne, żebyśmy uwierzyli w Ewangelię, w dobrą nowinę. Święty Paweł mówi w liście do Rzymian, że Ewangelia jest mocą Bożą dla zbawienia dla każdego, kto wierzy. Wiara jest tutaj właśnie kluczowa, aby uwierzyć w dobrą nowinę. Co to za dobra nowina? To jest dobra nowina o Jezusie, który umarł, zmartwychwstał i powróci. Żeby sobie to uświadomić, trzeba zrozumieć, co to znaczy, że On umarł. Bohater, tak jak bohaterowie II wojny światowej, żołnierze wyklęci, nie, to jest coś więcej. To jest coś więcej. Jego śmierć miała zupełnie inne znaczenie. Jego śmierć jest związana z naszym wybawieniem. Zbawienie to znaczy, że kogoś wybawiam. Kiedy mówimy, że jesteśmy odkupieni, to znaczy, że ktoś za coś zapłacił, jakąś cenę zapłacił za nas. A dlaczego tak się stało, że musielibyśmy być odkupieni? Dlaczego musielibyśmy być wybawieni? Co się stało, że trzeba było nas z czegoś wybawić? Podjęliśmy decyzję w naszym życiu, aby odwrócić się od Boga i wejść w grzech. Nie ma decyzji neutralnych. Jest decyzja, albo idziesz z Bogiem, albo odwracasz się od Boga. Jest zero-jedynkowo. Decyzja, że wybierasz Boga, automatycznie jest decyzją, że odrzucasz grzech, bo tych rzeczywistości nie da się zgodzić. I kolejna sprawa, kiedy wybierasz grzech, nie musisz tego deklarować. Automatycznie odwracasz się od Boga, bo tych rzeczywistości nie da się pogodzić. I twoja decyzja o grzechu, twoja, nie będę mówił twoja, co tam będę mówił o tobie, żebyś nie czuł się obrażony, ja będę mówił też o sobie, no moje też grzeszę, też nawet dzisiaj byłem spowiedzi. Więc nasze decyzje o grzechu po prostu dotykają Bożą sprawiedliwość. Uczyliście się, że Bóg jest sędzią sprawiedliwym, tak? Za dobro wynagradza, a za zło karze. Czy ktoś zmienił to w Kościele? Nie słyszałem. My dotykamy, my lubimy mówić o Bogu, że jest dobrym, kochającym Ojcem. On tak jest. A czy to znaczy, że On nie jest sprawiedliwy? Czy to znaczy, że nie istnieje coś takiego jak Boży gniew? Popatrzcie sobie, kto z was w ogóle jest tutaj zakochany? Jest tu ktoś zakochany? Panu, niech wasze relacje się rozwijają jak najlepiej. Ja wiecie, że jestem zawsze pro... Znaczy nie wiecie, bo skąd macie wiedzieć. Ja jestem zawsze pro relacjom takim zakochańczym. Niech się zakochują, niech dojdą do małżeństwa, niech się rodzą dzieci. Ktoś musi zapłacić za mój ZUS. Także ja popieram. Więc pomyślcie sobie, jesteście zakochani, kochacie jakąś dziewczynę, czy jakiegoś chłopaka, dziewczyny, prawda, chłopaki, dziewczyny, żeby to wyjaśnić już też, żeby tu nie było nieporozumień. I jeśli by ta osoba, którą kochasz, jeśli by cię skrzywdziła, to ucieszyłbyś się, czy byś się rozgniewał, albo byś się rozzłościł, czy rozzłościła? Nie słyszę. Może zróbmy tak. Kto by się ucieszył? Ręka w górę. Dobrze o was świadczy. Gdyby ktoś się ucieszył, to są specjaliści w Kobierzynie. Mogą z tego wyprowadzić jakoś na prostą. No ale jeśli się rozgniewasz, to chyba dobrze zareagujesz. No chyba dobrze zareagujesz. Dlaczego? Mówimy o emocjach. Nie mówimy o tych grzechach, tylko o emocjach. Gniew jest taką emocją, jaką każda inna jest. I on czemuś służy. Gniew tak naprawdę chroni ciebie. No gniewasz się, bo ktoś cię krzywdzi. To chyba dobrze. To jest pewien mechanizm obronny. Dzięki temu, że się gniewasz, chroni, że nie pozwalasz, żeby cię krzywdzono. Albo też złościsz się, ponieważ coś, co uważasz za cenne, nagle widzisz, że jest niszczone. Twoja relacja, twoja miłość do swojej kochanej, swojego kochanego nagle zostaje naruszona. I ciebie to złości. No chyba to jest dobra reakcja, prawda? Więc Pan Bóg też jest normalny, jest zdrowy i ma zdrowe reakcje. Więc nie dlatego, że On jest jakiś inny, że tu jest dobry ojciec, a nagle jest jakiś gniewny, tylko właśnie dlatego, że kocha, dlatego rodzi to w Nim gniew. Rodzi to gniew Boży, kiedy ty grzeszysz. Bo to nie chodzi nawet o to, że ten grzech dotyka Jego, chociaż dotyka tej relacji, bo się odwraca, że on cię traci. I coś cennego traci i to rodzi w nim gniew. Się na to nie zgadza. Bo, dlaczego? Bo cię kocha. I chodzi też o to, że on widzi, że ten grzech twój ciebie niszczy, a więc niszczy coś, co on kocha. Więc to rodzi w nim gniew. Jego sprawiedliwość domaga się ukarania grzechu. List do Hebrajczyków, Słowo Boże mówi, przepraszam, list do Rzymian, Słowo Boże mówi w liście do Rzymian, że wszyscy zgrzeszyli, wszyscy to wszyscy. Nie ma tu ani jednego. Jakby ktoś powiedział, że nie zgrzeszy, to znaczy, że kłamie, czyli grzeszy. Bo Słowo Boże mówi, że wszyscy zgrzeszyli. I co jeszcze mówi Słowo Boże? Że karą za grzech jest śmierć. To nie są przelewki. To musimy sobie dopiero uświadomić, dlaczego Ewangelia jest dobrą nowiną. Dlatego, że zasługujesz na śmierć, a więc z taką nowiną jak w Niniwie, prawda? 40 dni i po tobie. Zasługujesz na śmierć. Krzyż to jest miejsce teraz dla ciebie. Za ciężkie, za każdy grzech. Nie musisz zrobić całe mnóstwa, wystarczy jeden. I to jest miejsce kary za to, co zrobiłaś i zrobiłeś. Ale dobra nowina polega na tym, że Bóg jest sprawiedliwy i domaga się, żeby ta sprawiedliwość była dopełniona i ona się dopełniła. Tylko Jego miłosierdzie podpowiedziało Mu takie rozwiązanie, że ta sprawiedliwość dopełniła się, ale nie na Tobie, tylko na kimś, kto postanowił, że weźmie wszystkie grzechy na siebie, tak jakby sam je popełnił, chociaż ich nie popełnił. Bo ty je popełniłeś, ja je popełniłem. Wziął to na siebie. I on poniósł tą karę. I on umarł. I był biczowany, tak jak dzisiaj rozważaliśmy. I włożono mu cierń. I dźwigał krzyż. I był przybity. I w końcu zmarł.
ale trzeciego dnia zmartwychwstał.
A co to oznacza?
To oznacza po pierwsze, że zapłacono wystarczająco za twój grzech. Że kiedy wyznajesz wiarę w Jezusa, który umarł i zmartwychwstał, kiedy wyznajesz, że On jest twoim Panem, wierzysz, że On jest Panem i jedynym twoim Zbawicielem, że nie ma możliwości, żeby ktoś wybawił cię z grzechu jakąś inną drogą, ale tylko to jest jedyne rozwiązanie. W Jezusie On jest tym rozwiązaniem. Jego zbawcze dzieło na krzyżu. To zostajesz przeniesiony z miejsca, gdzie byłeś winny i powinieneś ponieść karę, do miejsca, gdzie jesteś niewinny. Po prostu nie jesteś winny już. Byłeś, ale teraz już nie jesteś. No niesamowite to jest, prawda? To nie jest dobra nowina. Nie jesteś już winny. Zaciągnąłeś dług? Tak, ale ktoś spłacił za ciebie. Już nie masz długu. Dla wszystkich, którzy wzięli kredyt, wspaniała, dobra nowina, nie? Wziąłeś kredyt na 30 lat. Ale ktoś postanowił, że zapłaci za ciebie. Nie masz kredytu. Niesamowite. Masz mieszkanie, żyjesz sobie i nie musisz spłacać, bo ktoś wziął to, zrobił za ciebie. To jest to centralna prawda naszej wiary. To jest to, co wierzymy. I on, kiedy zmartwychwstał, to całe te konsekwencje również grzechu on zniszczył. Bo konsekwencją grzechu jest śmierć. A on zmartwychwstał, czyli pokonał śmierć. Okazał się, że ma władzę nad życiem i nad śmiercią. On ma moc. Dlatego dla nas śmierć nie jest jakimś problemem, bo jak długo trzymamy się Jezusa, to choć umrzemy, to wierzymy, że on ma moc nas wskrzesić. Przecież to, żeśmy mówili w niedzielę, wierzę w ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Nie? Więc dzisiaj to jest tutaj istotne, że w Jezusie zostaliśmy pojednani z Bogiem. Że zmieniła się pewna rzeczywistość. Że ktoś przyszedł i zabrał twoją winę. Zostałeś uniewinniony, usprawiedliwiony. Została zapłacona za ciebie cena. Jesteś kimś cennym. Jak cennym? No tak cennym, jak została zapłacona cena. Cena jest bezcenna. Krew Jezusa jest bezcenna. Więc taka jest też twoja cena. To jest niesamowite. Wiecie, właśnie chodzi o to, że ta decyzja, że chcę iść za Jezusem, może robiłeś to 100 tysięcy razy na wszystkich kursach Alfa, na których byłeś, może w jakiś inny sposób, to nie ma znaczenia. Dzisiaj możesz zrobić sobie taki update, aktualizację tego, jeśli to już robiłeś, a jeśli tego nie robiłeś, czy nie robiłaś, to wspaniały jest moment, aby teraz to zrobić. W tym momencie, tu, teraz. Abyś mógł świadomie, może pierwszy raz w życiu, może któryś raz, odnowić swoje przymierze i powiedzieć, tak Jezu, Ty jesteś moim Panem. Ciebie wybieram, Ty jesteś moim jedynym Zbawicielem. Nie ma innej drogi. I nie chcę żyć już według swoich pomysłów, ale chcę żyć tak, jak Ty będziesz mnie prowadził. Wierzę w Ciebie i wierzę Tobie, to, co do mnie mówisz. Mamy dzisiaj świetny przykład w Ewangelii. Dwie siostry, Marta i Maria. Lubię tę przypowieść, bardzo ją lubię. Wszyscy tak jakoś tam patrzymy na Marię, nie? Bo co ona zrobiła? Usiadła i słuchała. Tak czasami dużo chcemy robić dla Boga. Ja wierzę, że tu przychodzicie na te rekolekcje. Wierzę, że przychodzicie do duszpasterstwa. Wierzę, ja naprawdę patrząc na wasze buzie, wierzę w wasze dobre intencje. Chcielibyście służyć Bogu. Ale chyba nie wiem, czy o to chodzi. Nie chodzi o to, żeby robić coś dla Boga. Bóg może to zrobić, co ty chcesz dla Niego zrobić, bez ciebie. Powiem ci więcej. Prawdopodobnie lepiej mu to wyjdzie. Bo jest Bogiem. Chodzi o to, że Bóg ma pasję, ma hobby. Tym hobby Boga jest robienie rzeczy z tobą. A to coś innego. Nie robienie dla Boga, to może być przeszkodą. Tak jak trochę Marta, nie? Chciała coś zrobić, no przed gość. chciała zrobić coś dla niego. Nie? No niby dobrze, no ale jednak trochę obok, nie? Może być tak, że będziesz zaangażowany całymi swoimi siłami w duszpasterstwo. Tu zrobisz 36. i 54. edycję kursu Alfa, nie? Nie chodzi, żebyś robił tego dla Boga. Chodzi o to, żebyś robił to z Bogiem. Razem z Nim. Dlatego, że On cię do tego zaprasza. I On to może zrobić bez ciebie, jeszcze raz mówię, ale On uwielbia robić to z tobą. Ja mam taki banalny, trochę głupi przykład, ale wierzycie, że mogłoby tak być, mógłby tak Bóg stworzyć to, że dzieci rzeczywiście przynosiłyby bociany? Mógłby Bóg tak zrobić, czy nie? No mógłby, nie? Ale rozumiecie, co jest Jego pasją? Bóg nie chce współpracować z bocianami, tylko z nami, z ludźmi. Więc dzieci rodzą się przez to, że Bóg współpracuje z ludźmi. Gdzieś tam przecina drogi jakiegoś chłopaka i dziewczyny, którzy dzisiaj jeszcze o sobie nie wiedzą. Za 2 tygodnie się dowiedzą na pierwszej studenckiej imprezie w duszpasterstwie. Potem się te drogi jakoś potoczą, a za, dajmy na to, 3 lata ksiądz Andrzej tutaj będzie ich błogosławił. Za 4 narodzi się ich pierwsze dziecko, pierwsze z 5. Ja mam fantazję. Programy socjalne stanowią zachętę. Ale Bóg będzie zawsze źródłem życia każdego z tych dzieci. Tak samo jak Bóg jest źródłem życia każdego z nas. Ale jednak przyszliśmy na ten świat dzięki naszym rodzicom. On chciał współpracować z naszymi rodzicami. Zaprosił ich do takiego niezwykłego aktu stwórczego. Wiecie, Maria wybrała dzisiaj taką drogę, gdzie usiadła i słuchała. A my przecież mówiliśmy o tym, że wiara rodzi się tak, nie wszystkiego słuchania, bo mówiliśmy, żeby filtr założyć na zmysły. Wiara rodzi się z tego, co się słyszy, a tym, co się słyszy, jest Słowo Boże. Wiara rodzi się ze słuchania Słowa Bożego. Maria siadła i słuchała Jezusa, bo On mówił Słowo Boże, no bo jest Bogiem. Mówił Słowo od Boga, miał objawienie od Boga. I ona zaczęła Go słuchać. Wiecie, żeby słuchać, żeby zrodziła się wiara, trzeba słuchać. Ale żeby słuchać, potrzebna jest ta bliskość. Gdybym nie miał mikrofonu, to tamci za filarem na końcu mogliby mnie nie usłyszeć. Żeby usłyszeć, musieliby podejść bliżej. A są wolne miejsca w pierwszych ławkach. Tak mówi mój proboszcz zawsze. Zapraszam, są jeszcze wolne miejsca z przodu. No więc rozumiecie, potrzeba pewnej bliskości, właśnie pewnej intymności, pewnej zażyłości. Bóg też nie jest ekshibicjonistą, że On odsłania wszystko naraz. Nie. On odsłania na miarę tego, jak chcemy razem z Nim iść. Zobaczcie, że apostołowie nie usłyszeli, Jezus nie powołał apostołów, prawda? Pójdźcie za mną. No to fajnie, to bądźmy przyjaciółmi. Nie powiedział tak Jezus. Mówi, pójdźcie za mną. Po prostu na razie jesteście zwykłymi rybakami i pójdźcie za mną. Zobaczymy, co z was będzie. Nie? Potem stali się Jego uczniami. A dopiero pod koniec mówi, że teraz objawiłem wam wszystko, dlatego nie nazywam was sługami, ale was nazywam przyjaciółmi. Bóg nie objawi ci naraz, wow, wszystko. Objawi ci proporcjonalnie do tego, jak będziesz budował z Nim tą intymną relację. I chciałbym teraz cię zaprosić do odświeżenia tej decyzji, albo do podjęcia takiej decyzji. Jeśli więc chcecie tą decyzję teraz podjąć, nie róbcie tego nigdy, bo wszyscy tak robią, bo to musi być twoja decyzja. Nikt za ciebie tego nie może zrobić. I puste bla, 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 no nie ma znaczenia. Nie mówisz tego tutaj, żeby cię sąsiadka i sąsiad usłyszały, albo żeby zrobić wrażenie na dziewczynie, nie? Że taki będziesz wierzący. Nie, ona to i tak cię przejrzy. Kobiety mają intuicję, pamiętaj. Więc chodzi o, żebyś powiedział to Bogu, tu i teraz. Podjął tą decyzję, podjęła tę decyzję. Jeśli więc chcecie, to wstańmy. I możecie powtarzać za mną, możecie mówić jakimiś swoimi słowami, możecie jakoś deklarować to
na inne sposoby, ale ja mam taką modlitwę przygotowaną. Panie Jezu Chryste, dziękuję Ci za to, że mnie kochasz i że przyszedłeś od Ojca na świat, aby umrzeć za mnie i zbawić mnie. Dotychczas sam kierowałem swoim życiem i grzeszyłem wobec Ciebie. Wiem, że Ty możesz mnie uwolnić od wszelkich moich błędów i uleczyć moje słabości i choroby. Otwieram Ci zatem drzwi mojego serca i przyjmuję Cię do mojego życia jako Pana i Zbawiciela. Zawładnij moim życiem i kieruj nim. Odtąd chcę żyć, spełniając Twoją wolę. Spraw, abym zawsze był takim, jakim Ty chcesz mnie mieć. Amen.